wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Tomasz Goska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja Muzyczne Pejzaże będzie, no cóż, swego rodzaju reportażem z zakończonego w zeszłym tygodniu Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Drodzy Państwo, wiele się działo, wielu gości i uczestników, z którymi warto było zamienić chociażby kilka słów, no i z mikrofonem w ręku krążyłem między kompozytorami, organizatorami oraz uczestnikami, m.in. redaktorami portalu filmmusic.pl, którzy nie omieszkali podzielić się swoimi wrażeniami na temat tego typu eventów. I już abstrahując od samego festiwalu, w rozmowach tych padło wiele ważnych głosów, wiele ważnych słów w kontekście kondycji polskiej muzyki filmowej i kwestii wydawniczych. Zapraszam więc do wsłuchania się w te dyskusje, te rozmowy. Rozmowy z dyrektorem programowym FMF-u Robertem Piaskowskim oraz laureatem pierwszej polskiej nagrody za najlepszą muzykę filmową, najlepszą polską muzykę filmową, Bartkiem Hajdeckim. No i drodzy Państwo, z góry przepraszam za jakość i dźwięki tła. Wszystko nagrywane było w warunkach polowych, stąd też różnie z tym bywało. A w ramach muzycznego suplementu usłyszycie Państwo fragmenty prób i koncertów, jakie udało się zarejestrować podczas tego festiwalu. Zapraszam więc do pozostania z nami w tym nieco dłuższym niż zwykle wydaniu Muzycznych Pejzaży. Witam Państwa bardzo serdecznie z dosyć nietypowej scenerii, nie ze studia radiowego, ale właśnie ze studia plenerowego, można to tak nazwać, oddalonego o prawie 400 km od naszego studia radiowego z Krakowa, z Festiwalu Muzyki Filmowej. Czemu po raz kolejny o tym festiwalu? No bo, drodzy Państwo, jest o czym mówić, jest z kim mówić. Ze mną redaktorze portalu filmmusic.pl, z którymi ciężko w normalnych warunkach się spotkać, ale właśnie to jest urokiem tego festiwalu, że można się spotkać i można podzielić się swoimi wrażeniami, swoją pasją, swoimi spostrzeżeniami i właśnie to dzisiaj będziemy czynić. A kto jest moim gościem? Zacznę od lewej strony.
Maciej Wawrzyniec-Olech, dzień dobry.
Paweł Stroiński, jeszcze proste filmowe.
Daniel Krause, miło mi.
Drodzy Państwo, 12. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. No ten festiwal, tak jak już wcześniej rozmawiałem z Robertem Piaskowskim, dyrektorem artystycznym tego festiwalu,
Sporo przeszedł na plus, zwiększając powiedzmy swoją objętość, ale i różnorodność, jeżeli chodzi o treść. Jak wy, chłopaki, w ogóle odczuwacie ewolucję tego festiwalu? Wiemy, że zaczynaliśmy od takiego teatru jednego aktora, nie? Było 3 dni, coś tam się działo i bach, koncert, który przykuwał uwagę no chyba wszystkich, Władca Pierścieni, a teraz jest taka różnorodność, że każdy gdzieś coś ma możliwość dla siebie złapać. My tutaj nagrywamy, w tym samym momencie koledzy z redakcji obskakują jeszcze inne eventy i coś się dzieje. Jak odczuwacie w ogóle tą zmianę tego festiwalu? Czy to jest na plus dla was, czy może byście coś innego, jakąś inną formułę przyjęli tego wszystkiego?
A czy jeżeli chodzi o intensywność paneli, to jest... Sam osobiście bardzo na nie lubię chodzić, ale na przykład jak wczoraj, kiedy teoretycznie, gdyby człowiek chciał być na wszystkich panelach, plus na koncertach, no to nie ma szans nawet na jakąś krótką przerwę obiadową. Więc czasami na troszkę to nagromadzenie tego wszystkiego jest w tym troszkę aż zbyt duże, czego efektem jest to, że często na paru panach nie po prostu, no brakuje po prostu też osób, więc też tak nie do końca to ładnie wygląda, jak jest sala zapowie pusta. Ale ja jestem to w stanie zrozumieć no bardziej z kategorii po prostu no czasowej. Nie ma po prostu czasu, żeby na tych wszystkich panelach być, mimo że są one bardzo ciekawe, więc dlatego także może jakaś bardziej godzinna przerwa między jakimiś panami, a przynajmniej taka bardziej jakaś przerwa w porach popołudniowych byłaby bardziej wskazana. I jeżeli zaś chodzi o samą intensywność koncertów, tak jak mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy na początku mamy koncert piosenek do filmów Disneya w Tauron Arenie, a później mamy koncert symultaniczny do Bergmana. Więc to też jest w sumie takie nagromadzenie tych koncertów, w sumie dwie zupełnie różne typy koncertów, a jeszcze możemy też patrzeć z innej perspektywy. My patrzymy z perspektywy na przykład możliwych osób, na przykład mały kanał na cały festiwal. Typowy na przykład słuchacz, widz, który taki festiwal odwiedza, no to wiadomo, różnorodność zawsze jest uważana za plus.
No właśnie, czy to nie jest tak, że ta różnorodność to jest próba dotarcia do różnych grup ludzi, bo jednak nie oszukujmy się, każdy czego innego oczekuje od muzyki filmowej. Są ludzie, którzy za szczyt marzeń uznaliby uczestnictwo w koncercie na przykład Briana Tylera i to ich na przykład rusza, a dla innych na przykład tym ideałem będzie symultaniczne wykonanie do filmu Birdman. Nie? No to jest dużo różnych propozycji, opcji. Jak wy to odczuwacie, jeżeli chodzi o was?
Ja bym powiedział tak, jakby festiwal się rozwinął kilku różnych kierunków, bo faktycznie było tak, że mieliśmy kilka koncertów i na końcu był ten Władca Pierścieni w tych pierwszych 3 latach. Ciekawym eksperymentem był festiwal tematyczny, kiedy mieliśmy w zasadzie cały festiwal i to był 4. albo 5., chyba 4., który był poświęcony w zasadzie kulturze japońskiej. To był Hisaishi, to był Umabayashi, to był koncert Final Fantasy, które jeszcze wprowadziły do nas krąg zainteresowań gry. I teraz myślę, że to jest połączenie chęci osiągnięcia pewnego komercyjnego sukcesu. No, Birdman już mniej, ale Dracula jak najbardziej. To, co robią symultanicznie. Z pewnymi osobistymi ambicjami organizatorów, żeby było to bardziej artystyczne. Pamiętamy kilka lat temu, jak był koncert Alberto Iglesiasa, który w dużej mierze składał się też z jego dzieł niefilmowych. I był to koncert filharmonii na prośbę samego kompozytora. Mieliśmy w kościele koncert muzyki do filmów Herzoga, tego Reisigera, jeśli dobrze go wymawiam. Te ambicje stają się z jednej strony w stronę różnorodności, ale też po to, żeby było coś nieco bardziej artystycznego, żeby było też ambitnego, żeby ci ludzie, którzy przychodzą, kupują karnet, żeby się zmieścić na koncert Briana Tylera, czy Hansa Zimmera, czy kogoś innego i kupują cały karnet, żeby mieli też do czynienia z nieco inną propozycją. No, muzyka filmowego gatunek jest tak różnorodny, że trudno to nazwać w sumie jednorodnym gatunkiem. I to, że mamy festiwal, na którym nie tylko mamy te fajne rzeczy, jak mamy w tym roku koncert Desplata, to co będzie na pewno popularne.
Nocne i medialne.
Nocne i medialne. Mamy też pewne propozycje takie nieco bardziej... No w sumie Birdman też jest filmem popularnym oczywiście, czy przynajmniej przez krytyków docenianym, no ale to też jest trochę co innego niż zrobienie symultanicznego koncertu Matrixa, czy nawet Kon-Tiki. Czy to się zdarzyło?
No właśnie, to jest w sumie ciekawa kwestia, że wcześniej mieliśmy takie szlagiery jak Matrixy czy Władca Pierścieni, które z jednej strony były takimi hitami, ale z drugiej strony właśnie to była ta muzyka filmowa, która w zasadzie urzekała wszystkich, więc trafiała powiedzmy do bardzo szerokiego spektrum odbiorców. Natomiast w tym roku bardzo jest właśnie taka zauważalna tendencja, że z jednej strony mamy bardzo dużą różnorodność, a z drugiej strony bardzo możliwe, że większość odbiorców chodzi raczej na pojedyncze koncerty, bo właśnie z jednej strony mamy Cinema Chorale dla właśnie spragnionych, powiedzmy, nowych wrażeń na festiwalu odbiorców, a z drugiej strony właśnie mamy Desplata, który mimo, że jest bardzo popularnym kompozytorem, to też trafia do pewnego grona odbiorców. A z drugiej strony mamy w ogóle przeciwny biegun, czyli piosenki do Disneya i Glamorous Show, czyli zupełnie inne klimaty i podejrzewam, że w większości też inny odbiorca. Ponieważ my tutaj, powiedzmy, jako fascynaci staramy się chodzić na wszystko, ja staram się chodzić na wszystko, to jednak myślę, że taki mniej obeznany odbiorca jednak z reguły będzie sobie wybierał coś.
Jeżeli mogę, że dla mnie ogólnie sam ta różnorodność może być zarówno zaletą, ale też i przekleństwem samego festiwalu. Czyli ja też wiem, że musimy patrzeć na taką jedną podstawową rzecz, to musimy powiedzieć, że jak festiwal ten zaczyna, to była w sumie taka jedyna okazja dla nas, a też dla innych słuchaczy, w ogóle możliwość posłuchania muzyki filmowej. Teraz tak nie ma. Ja sam, jak mieszkam w Berlinie, to ja co tydzień prawie mam informacje o nowym koncercie muzyki filmowej czy koncercie symultanicznym, a więc te koncerty stały się bardzo popularne. Dlatego też dla samego festiwalu to jest nie wyzwanie, co zrobić. Jak, żeby tego nie powielać.
No właśnie, czy to nie jest taka przestrzeń, w której, powiedzmy, organizatorzy różnego rodzaju festiwali muzyki filmowej, w tym właśnie tego odbywającego się w Krakowie, nie stoją tak jakby pod ścianą, żeby ten taki komercyjny aspekt jednak wypychać z programów, dlatego że bardzo dużo wokoło się dzieje w tym temacie. A jednak festiwal to jest wydarzenie, które z racji właśnie, że jest festiwalem, że jest jakimś świętem muzyki filmowej, ma troszeczkę większy splendor ma za tym iść i troszeczkę więcej tego artystycznego elementu. Czy to właśnie nie jest pewnego rodzaju zagrożenie dla Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie?
To jest dobre pytanie, bo ja pamiętam, że jak początkowo były te festiwale organizowane i były pierwsze na przykład koncerty symultaniczne, to zwracano uwagę na to, żeby brać już projekty, które były wcześniej realizowane. Na przykład Władca Pierścieni był już wtedy kilka razy grany w Lucernie pod batutą Wikiego i też zaczęto to trochę zmieniać od czasu, kiedy zrobiono Kontiki, które przygotowano specjalnie na festiwal.
W tym roku Dracula.
W tym roku Dracula, ale za Dracula też odpowiadał osoba, która się przecież przebranżowiła, czyli Robert Townsend, były szef.
No właśnie, ale zauważmy, że na przykład jeżeli chodzi o Draculę, to działalność, w którą stronę idzie na przykład festiwal promowania między innymi właśnie też polskiej muzyki filmowej, mimo całej tej otoczki, no nie ukrywam, że bardzo, powiedzmy, w promowaniu tego eventu pomogło ukazanie się kompletnej ścieżki dźwiękowej, która też swojego czasu sporo szumu zrobiło to w mediach i też wiele osób się zainteresowało tą muzyką jako takim kompletnym dziełem, nie?
Jeżeli pozwolę sobie wejść. Dla mnie sytuacja jest taka, że musimy też popatrzeć, że w sumie ja bardzo sam lubię do akurat Franza Forda Coppoli i niby też to pokazuje jako niby przykład czasu, że ten film powstał swego czasu jako blockbuster. To miał być jako rozmyślać, że miał być właśnie hit kasowy, żeby też ratować studio Coppoli od bankructwa. Ale nie możemy z tym się, że perspektywy to uważa jako film mega popularny. To jest film z początku lat 90., więc jeżeli chodzi na równi z Matrixem, Titanikiem, czy w ogóle Władcą Pierścieni, no to nie można tego w ogóle stawić na równi. To jednak jest dalej coś bardziej undergroundowe, jest troszeczkę może zbyt mocnym słowem, ale to jednak nie jest jednak ten tak zwany mainstream. Przy czym z mojej strony też nie możemy też od razu uważać, że wszystko, co jest mainstreamowe,
to jest złe.
Nie, chyba, że nie, bo festiwal, no to jest niestety brutalny prawa rynku, musi się sprzedać.
Oczywiście.
I na przykład to też jest też pytanie, na ile nie jest to z ryzyko przed festiwalem, że właśnie patrzą na tą konkurencję, żeby oni nie poszli za bardzo w takie tę muzykę alternatywną. To może swoich mniejszych miłośników znajdzie, no ale jednak mimo wszystko no coś musi tych ludzi przyciągać, a wiadomo, znane tytuły przyciągają.
Mówiliśmy wcześniej o tym, że powoli ten element komercyjny wylatuje z programów festiwalowych. No mimo wszystko w tym roku mamy muzykę do filmów Disneya, właściwie piosenki z muzyką. Czy z perspektywy miłośnika muzyki filmowej, który już wiele lat siedzi nad oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi i piosenki no, tak, traktuje trochę z przymrużeniem oka, czy tego typu koncerty są jakkolwiek atrakcyjne dla Was jako miłośników muzyki filmowej?
Te piosenki Disneya w tym roku, wydaje mi się, że to jest takie typowe trochę zagranie pod odbiorcę, który niekoniecznie jest zainteresowany muzyką filmową per se, ponieważ ludzie, którzy słuchają muzyki filmowej, no to wiadomo, słuchają też oryginalnej muzyki Zimmera z Króla Lwa, Menkena z Dzwonika z Notre Dame i tak dalej. Natomiast kto słucha piosenek? No właśnie piosenek słuchają w dużej mierze też ludzie, którzy muzyką orkiestrową nawet specjalnie się nie interesują. No i to jest właśnie taki ukłon w kierunku tych ludzi, którzy wcale na ten festiwal być może by nie poszli, ale usłyszeli, no będzie piosenka z Pocahontas, będą piosenki z Króla Lwa, więc pójdą, bo dobrze im się kojarzy, bo super filmy, no i właśnie te piosenki tym ludziom najbardziej zostają w głowie po filmach.
A czy ja już nawet mogę być, czy no pewnie nie można być niczego, ale się mogę spodziewać, że na pewno mogą się pojawić niedługo na stronach FMF-u, czy w ogóle głosy, a zróbmy w takim razie koncert z zimnej wojny. Bo to jest właśnie to też rozumowanie, to jak wiele osób się myśli, że zimna, kiedyś nam to nawet spotkałem nawet jakoś, widziałem nawet jakiś artykuł, gdzie było, a dlaczego na przykład zimna wojna nie była nominowana za muzykę, skoro ma taką piękną muzykę. I to jest właśnie ten mniej więcej punkt rozumowania, no, że zimna wojna to nie jest klasyczny score. To są piosenki ludowe.
To są piosenki ludowe. I muzyka źródłowa.
Muzyka źródłowa. Więc należy musimy też patrzeć, co ludzie więcej postrzegają, co zapamiętują po oglądaniu filmu.
A na przykład na Cinema Chorale w tym roku w zasadzie, no nie powiem, że połowa, ale tak subiektywnie odniosłem wrażenie, że połowa programu to w zasadzie właśnie była muzyka klasyczna, a nie oryginalna muzyka do filmu. Więc może będzie i koncert właśnie z muzyką źródłową, kto wie.
Dotknęliśmy przed chwilą problemu polskiej muzyki filmowej i ona przewijała się przez koncert właśnie Scoring for Polish Directors, gdzie przyznawana była po raz pierwszy na tym festiwalu statuetka za najlepszą polską muzykę filmową. My z Pawłem mieliśmy okazję być w jury, które wyłania właśnie tych zwycięzców, a w tym roku zwycięzcą został Bartek Hajdecki za ścieżkę dźwiękową do serialu Kruk, bardzo nośną swoją drogą, ale czy ten plebiscyt nie jest z jednej strony troszeczkę na siłę, bo mieliśmy okazję wertować te materiały i szczerze powiedziawszy, ciężko było wyłonić jakiś konkretny typ, który byłby jednoznaczny, że no, tej ścieżce zdecydowanie się to należy. Czy jest tym w ogóle jakiś problem chyba u nas?
Rzecz polega na tym, że mamy problemów kilka. Po pierwsze jest problem z tym, ile i jaką mamy muzykę ilustracyjną w filmach. Drugi problem polega na tym, jak ta muzyka i czy w ogóle jest wydawana, jeżeli już gra w filmie ważną rolę. Mamy problem Kruka na przykład, który wiem, że miał mieć wydanie, ale nie miał.
Ale będzie miał znowu.
Ale będzie miał, tak, ponieważ względu na sukces jest jednak pewne parcie na to, żeby to zrobić, więc to jest o tyle dobrze, że pewne rzeczy są wskazywane. Nie wiem, na ile możemy mówić szczegółowo, ale zwróćmy też uwagę, jak ta muzyka była na przykład przygotowana. Dostaliśmy być może 3-4 z 10 programy muzyczne, że tak powiem, czyli jak, nie chcę mówić albumy, ale dostaliśmy jakby 3-4 grupy, które przypominały jakiś zorganizowany pomysł na tę muzykę. Po pierwsze, dostępność tego materiału dla starej widowni
nie istnieje.
Nie istnieje. Akurat to, co się zdarzyło, to wygrał Kruk, który i tak miał być tego dnia grany na koncercie, co po prostu skróciło koncert, bo mogło być coś innego plus Kruk. Istnieje wręcz problem to, co było wskazane bardzo dobrze i przez Bartka Hajdeckiego, i przez Roberta Piaskowskiego na scenie. Niezależnie od tego, jaka to byłaby jakość, to trzeba to wydawać, bo to też jest i to trzeba zwrócić na to uwagę bardzo mocno. To jest nie tylko promocja muzyki i kompozytora, to też jest promocja filmu i w Stanach Zjednoczonych to rozumieją od lat, w Europie też. Tylko my jakoś to zapomnieliśmy.
Z wydawaniem to też nie do końca tak jest, że tutaj ciągle słyszę o wydawaniu w formie fizycznej. Na zachodzie forma fizyczna też już przechodzi właśnie do lamusa, więc tutaj chodzi bardziej o dostępność nawet w formie MP3 na Spotify.
Nie zgodzę się, że przechodzi do lamusa, bo siła ciężkości przechodzi z płyt CD na rynek winylowy. I tutaj to jest kwestia tylko organizacji. Znaczy, ja rozumiem problemy ze sprzedażą, że ciężko jest w tym momencie sprzedać duży nakład płyt CD, ale no nie oszukujmy się, że te małe nakłady, nawet tworzone przez te wytwórnie, powiedzmy, kolekcjonerskie, jeżeli jest dostęp do tej płyty, to w tych małych nakładach to się rozchodzi, nie? Głównym problemem jest chęć ze strony wydawców, producentów, którzy często rzucają kłody pod nogi osobom, które są potencjalnie zainteresowane wydawaniem czegoś takiego, a nie mają dostępności do tego, bo ktoś z góry powie nie, bo nie i tyle, no.
Natomiast ja jeszcze wrócę do wątku muzyki filmowej polskiej. No, w Polsce panuje taka trochę dziwna, powiedzmy, mentalność w filmach polskich, że producenci tą muzykę traktują tak trochę po macoszemu. Nie chodzi tylko o wydawanie, bo wydawanie to jest, powiedzmy, sam koniec procesu, ale też to, jakie są wymagania co do tej muzyki i jak ona powinna brzmieć. W Polsce generalnie nie bardzo się jakoś obchodzi z tą muzyką i właśnie może jeśli ona w końcu zacznie być nagradzana, nawet jeśli to będą jedna, dwie ścieżki warte uwagi na rok, to może w końcu ruszy coś w tych trybikach, że może jednak warto w tę muzykę cokolwiek inwestować. I może te ścieżki zaczną się pojawiać właśnie dzięki temu.
No właśnie, bo do tej pory borykaliśmy się z taką sytuacją, że nawet na festiwalach filmowych, kiedy były kategorie muzyczne i zostały nagradzane ścieżki dźwiękowe, mylone właściwie pojęcie muzyki oryginalnej z piosenkami, które zostały w filmie wykorzystane, to jest, myślę, że to jest problem odgórny, dotarcia do tych ludzi i próba tak jakby reedukacji, uświadomienia tego, że muzyka jako twór oryginalny jest elementem promocji, może być elementem promocji, jeżeli odpowiednio się do tego tematu podejdzie.
Ja akurat miałem możliwość być wczoraj także z Tomkiem Dwartem na panelu właśnie poprzedzającym oznanie tej całej polskiej nagrody, więc problem jest już na wielu płaszczyznach, ale problem już był taki pierwszy, że tam byli goście, którzy byli część kompozytorów i część grona dziennikarskie. Jeżeli sami ci dziennikarze nie wiedzą, co to jest ścieżka dźwiękowa, jeżeli mamy dziennikarza, który twierdzi, że ścieżka dźwiękowa, no to nie tylko muzyka, także te wszystkie dźwięki, jakie są,
to wtedy... To był błąd w kontekście muzyki filmowej, tak?
Później był drugi problem, kiedy nagle się pojawiło pytanie, czy w takim razie w ogóle trzeba oglądać te filmy do tych, oceniając tę muzykę. Czy w ogóle oglądanie tej muzyki w filmie w ogóle ma sens? Co dla mnie jest podstawą, my oglądamy film i później z tym więcej porównujemy. Były także problemy takie, na przykład debata, że oceniając samą muzykę, my obdzielamy tę muzykę z jej podstawowego zadania, co dla mnie też nie jest prawda. To by wiele było problemów. I inna mnie podstawowa był także problem, że przede wszystkim nominowanych było za dużo. 10 to jest za dużo tych prac. Według mnie powinno być najwyżej tak, jak może... Nie ma nawet problemu, żeby nawet patrzeć i mierzyć wysoko. Patrzmy na Oscary, patrzmy na Globy, patrzmy na nagrodę BAFTA. Wybierzmy 5 parę, czy nawet może nawet mniej nominowanych i tych zaprezentujmy. Inny jeszcze problem jest także taki, co też tutaj mówię tylko za Daniel, czyli do w ogóle specyfiki w ogóle polskiej produkcji, też polskich seriali, teoretycznie, no to 90% nominowanych to były jakieś drama, to były kryminały. To były ciężkie kryminały, gdzie wiadomo, muzyki jakieś, które na przykład by można może wydawać, a która by komuś sprawiała przyjemność do słuchania, poza naprawdę wielkimi fanami tej muzyki, takiej ciężkiej muzyki, czy też na przykład miłośnikami serialu, może być też... Może być na przykład problem, taką muzykę w ogóle wydać.
Ja bym z chęcią słuchał, uwielbiam muzykę do tego.
No, właśnie to nie jest kwestia gatunku, to jest kwestia tego, jak producenci podchodzą w ogóle do procesu tworzenia muzyki, jak ona ma brzmieć w filmie.
I jak ta muzyka też finalnie w filmie wybrzmiewa, bo jeżeli faktycznie w filmie to jest na przykład mistrzostwo w ilustrowaniu pewnych scen, to posługując się kontekstem, nawet sięgając po taką płytę. Drodzy Państwo, nie oszukujmy się, że na przykład część płyt z muzyką ilustracyjną, orkiestrową, czy nawet taką ciężką właśnie, takich thrillerów, dramatów, to są płyty kupione, poprzedzone wcześniejszym seansem filmowym, kiedy ta muzyka gdzieś w głowie jakieś ziarno zasiała. I sięganie po ten album to jest też pewnego rodzaju posługiwanie się kontekstem, nie? I czy ta muzyka będzie ciężka, czy lekka, czy jakakolwiek inna, obecność tego albumu to jest pewnego rodzaju promocja i pamiątka po tym filmie.
Właśnie to jest ten moment, że to jest album soundtrackowy, jest bardzo często i od tego się zawsze zaczyna słuchanie tego gatunku, jest pamiątką seansu. Więc nieważne, czy to byłaby ciężka muzyka z Uwikłanych, czy to byłaby cudowna muzyka z Króla Lwa, ktoś posłuchał, zaczął, zainteresował się od tej pamiątki, bo podobało mu się to, co usłyszał w filmie i spodobały mu się sceny w filmie.
No tak, teraz my to mówimy z perspektywy właśnie nas jako w ogóle miłośników muzyki, to po prostu na zasadzie my kochamy muzykę filmową i nic co związane z muzyką filmową nie jest nam obce. Tylko że my teraz my mówimy znowu z tej perspektywy typowo komercyjnej, z perspektywy takiej nagrody, więc dlatego tak, że może będę troszeczkę adwokatem diabła, ale że czasami dlaczego, że jeżeli patrzymy, że na przykład 90% nominowanych ścieżek jest do kryminałów takiej tematyki, to czasami się można nie podać od producentów w ogóle, po co to wydawać? Że to jest bardziej takie pytanie właśnie, bo to nie jest
To znaczy, ja bym się nie zastanawiał, po co to wydawać, bo wydawać zawsze warto, tylko drugie pytanie, które należałoby przy okazji zadać, czy wydawać to akurat koniecznie na płycie CD, bo owszem, rozumiem przypadłość taką, że jeżeli tego materiału jest mało albo jest mało nośny, okej, robimy digital, udostępniamy parę utworów w formie takiej epki, mini albumu, jest to dostępne, ale właśnie jest dostępne i można tego posłuchać, można to zagrać ewentualnie w radiu, tak jak tutaj na przykład podczas tej audycji moglibyśmy zaprezentować, ale nie możemy. I jest po prostu coś takiego funkcjonuje na rynku. Jeżeli jest to nośny materiał, tak jak muzyka Bartka Dokruga, proszę bardzo, wydajemy to na płycie jako pamiątka do postawienia na półce, do częstego grania w samochodzie, w domu, gdziekolwiek indziej. Fajnie, ale jest. To nie jest problem tego, czy wydawać, tylko wydawać, ale czy koniecznie akurat na płycie CD, czy tylko w digitalu.
Znaczy, chciałem tylko właśnie dodać, że od tego trzeba by zacząć, no bo powiedzmy teraz, jak ten polski rynek soundtrackowy jest taki dość kulejący, powiedzmy, no to właśnie sama dostępność w sieci, która umożliwia jakby szeroki dostęp odbiorców, pomogłaby trochę spopularyzować tę muzykę i może wtedy faktycznie pojawiłby się też większy popyt na te płyty i producenci zaczęliby na to patrzeć.
Tomek rzucił bardzo ciekawy pomysł. To, co jest dostępne publicznie, jeśli chodzi o Kruka, to, co jest znane, czyli Kołysanka i Południce, to jest fantastyczna epka. Wydanie 2, 3, 4 kawałków utworów cyfrowo, jeżeli to jakoś wywoła jakąś dyskusję, jakieś poruszenie, będzie to popularne, zobaczyć z rozszerzeniem płytowym.
No myślę, że tutaj sporo jeszcze do zrobienia mają. Znaczy z jednej strony organizatorzy festiwalu, z drugiej strony producenci, którzy troszeczkę dostali jakby impuls do wzmożonego działania w tym kierunku, żeby dbać bardziej o tą cząstkę muzyczną w produkcjach filmowych. Na pewno temu tematowi będziemy się przyglądać i przysłuchiwać w miarę kolejnych edycji Festiwalu Muzyki Filmowej i tego, co będzie się działo na naszym polskim rynku. Miejmy nadzieję, że troszeczkę się zmieni, troszeczkę więcej tych wydań i płytowych, może też cyfrowych, jeżeli coś nie będzie się mieściło w tym targecie, będzie się pojawiać i będziemy mieli okazję o tym rozmawiać. A o festiwalu rozmów, relacji sporo jeszcze pojawi się na portalu filmimusic.pl, przygotowany właśnie przez redaktorów tutaj udzielających się, ale także tych, którzy w tym momencie uczestniczą w panelach dyskusyjnych, w spotkaniach różnego rodzaju. To wszystko systematycznie będzie spływać na portal, będzie pojawiać się w ramach audycji Muzyczne Pejzaże. Tymczasem dzięki chłopaki za podzielenie się swoimi opiniami na ten temat i cóż, idziemy dalej zasłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia kompozytorzy i w muzykę, która tutaj jest prezentowana. Dzięki.
Dziękujemy. Pozdrawiamy słuchaczy.
Robert Piaskowski, dyrektor programowy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, po raz 12 już. Witam Ciebie, Robert.
No dzień dobry, witaj Tomku, witajcie wszyscy słuchacze.
12 lat. Wydaje się tak, jakby to było wczoraj. Pamiętam te pierwsze edycje, kiedy człowiek przyjeżdżał, właściwie to nawet jeszcze podczas studiowania, znajdując sobie gdzieś tam lukę, przygotowując się do sesji i szukając właśnie tego czasu, żeby przyjechać przynajmniej na ten koncert muzyki do Władcy Pierścieni. No, to było coś kiedyś. Festiwal sporo przeszedł od tamtego czasu, bardzo ewoluował.
No myślę, że wszyscy się trochę zmieniliśmy, to znaczy dojrzewamy, tak, starzejemy się, uspokajamy też wiele rzeczy, ale też zmienił się bardzo rynek muzyki filmowej, taki światowy, europejski też. W międzyczasie wybudowaliśmy wiele sal koncertowych, aren w naszym kraju i w naszej części Europy. I to w dużym stopniu decyduje o tym, jakie są nasze festiwale obecnie. My się coraz częściej musimy też odnosić nie tylko do tego, co jest fajne i co przynosi dużo radości, ale też co jest osobne, co nigdy by nie miało szansy zaistnieć samo, bo to nie jest sztuka mieć właśnie kolejnego Władcę Pierścieni czy kolejny duży projekt sformatowany, który w tej chwili krąży po różnych stadionach w świecie, tylko na tym festiwalu coś wytworzyć własnego, swojego i pokazać wysoką artystyczną jakość. Kiedy zaczynaliśmy te 12 lat temu, na rynku produkcji symultanicznych był tylko jeden Władca Pierścieni, to była tylko pierwsza część. Można powiedzieć, że deweloperzy tego projektu stworzyli cały rynek tego, co się dzisiaj nazywa Live Entertainment Productions i w tej chwili mamy kilkadziesiąt, jeśli nie już ponad setkę różnych produkcji od Harry'ego Pottera, Star Wars, Władca Pierścieni. Też ponownie wrócił do Polski po 10 latach, ale niestety się nie sprzedał. I to też pokazuje, że nasza publiczność też szuka już innych rzeczy.
Czegoś nowego, staje się bardziej wybredna jakby.
Wybredna, ale też poszukuje unikalnego doświadczenia. I po to są festiwale. Festiwale są nie po to, żeby przywozić coś, co ma komercyjny potencjał i samo się sprzeda w arenach, czy na stadionach, czy w dużych salach koncertowych, tylko żeby coś wytworzyć nowego, żeby coś dostrzec, żeby spotkać ze sobą orkiestratorów, aranżerów, dyrygentów, artystów. No i też dać lokalnemu środowisku artystycznemu, a Kraków ma je przecież niezwykle nasycone. Tylko cała sztuka, żeby wykorzystać ten potencjał. Więc na przykład takie projekty jak Niekończąca się historia, Pachnidło, Kontiki czy Dracula, którym inaugurowaliśmy koncert, to są projekty, których rynek sam nie wymyślił. To są projekty, które tworzymy poprzez spotkania, poprzez podsłuchiwania pomysłów niektórych marzeń różnych osób, ale też pewnych obietnic, które czasami się tak rzuca na wiatr, jak ja w mojej rozmowie z Wojciechem Kilarem, kiedy mu powiedziałam: panie Wojciechu, ja zrobię tego Draculę live in concert, a on mówił, że to jest niemożliwe i że pewnie te jego nuty gdzieś tam zaginęły. I istotnie tak było. Odnalezienie partytur Kilara w studio, w archiwum studia Sony Pictures było nie lada wyzwaniem. Myśmy już w pewnym momencie zwątpili, że będzie możliwe zrobienie takiego projektu. Także te festiwale dzisiaj mają zupełnie inną rolę. Można powiedzieć, że my w jakiś sposób też przedłużamy coś, co się dzisiaj tak pięknie nazywa dziedzictwem muzyki. Tylko my właśnie mówimy o dziedzictwie muzyki XX-XXI wieku, bo ta muzyka tworzona do filmów, do seriali, do nowych mediów. Także no, festiwal jest dla nas takim czasem z jednej strony eksperymentowania, z drugiej strony takiego deklarowania, demonstrowania pewnego etosu, jaki mają festiwale, i one mają dzisiaj zupełnie inną rolę niż miały 12 lat temu. One dzisiaj mają dbać o coś, co jest wartością kulturową naszych czasów. One mają być platformami dla debiutów, dla artystów, dla kompozytorów też o uznanym dorobku, ale nie dość zaopiekowanych czy dostrzeganych, traktowanych ciągle jako rzemieślnicy w tym skomplikowanym procesie. Z tego też powodu Ustanowiliśmy kolejną nagrodę na festiwalu Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj na festiwalu, jest to katastrofa, że w Polsce, w naszym kraju nie ma płyt nawet do oscarowych filmów, nawet do nominowanych najważniejszych nagród. Jak nie może być muzyki na krążku do Kleru Smarzowskiego z muzyką Trzaskiej, czy jak może nie być niesamowitej muzyki do Zimnej wojny Pawlikowskiego. To jest po prostu jakaś wielka strata dla kultury.
I tutaj dałoby się ten wczorajszy koncert Scoring for Polish Directors podpiąć troszeczkę pod ten temat, pod ten problem braku obecności polskiej muzyki filmowej na rynku fonograficznym. Jak spojrzymy na repertuar, na setlistę tego koncertu, no próżno tam szukać tych ścieżek dźwiękowych, nawet naszego wielkiego kompozytora Wojciecha Kilara, które by się doczekały jakiegoś takiego no, godziwego wydania płytowego, które byłyby znane miłośnikom muzyki filmowej spoza tego kontekstu filmowego. Mhm. To jest ta wartość dodana w festiwali, właśnie między innymi Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, który prowadząc właśnie tego typu działalność, angażując tego typu utwory, tak jakby promuje tą muzykę, skłaniając do refleksji, że może coś należałoby w tym temacie zrobić.
Oczywiście jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i festiwale mogą tylko i wyłącznie pewne rzeczy inicjować albo uwypuklać i ten problem zidentyfikowaliśmy przecież niedawno, ale takim samym wyzwaniem była dla nas edukacja kompozytorów muzyki filmowej. Zaczynaliśmy przed paroma laty Forum Audiowizualne FMF, gdzie w wielu uczelniach muzycznych naszego kraju nie uczono w ogóle muzyki filmowej, funkcjonalnej czy tworzonej do nowych mediów. Dość powiedzieć, że nawet na Akademii Muzycznej w Krakowie nie było takiego myślenia, choć ona wychowała zastępy kompozytorów muzyki filmowej. Balaciński, Konieczny, Pawliszkiewicz, Abel Korzeniowski, Krzysztof Penderecki, no przecież ta Hajdecki, Komasa Mazarkiewicz, oni są wszyscy związani z Akademią Muzyczną w Krakowie i to nasze forum audiowizualne zaowocowało też tym, że angażując fantastycznych nauczycieli, profesorów z Akademii Muzycznej, doprowadziliśmy do powstania tam kierunków kształcących w tej dziedzinie i pewnego przewartościowania w polskim systemie edukacji profesjonalnej i artystycznej. I przecież myśmy tego nie zrobili systemowo. Myśmy to po prostu pokazali jako kłopot i pokazaliśmy, że też za to odpowiadamy jako festiwal. Ale nigdy festiwale nie przejmą odpowiedzialności za taką edukację, która powinna się odbywać właściwie na poziomie każdego miasta, bo my mówimy o potężnym sektorze kreatywnym, który stoi za rynkiem muzyki filmowej, gier wideo, dokumentów, seriali, reklam.
Jaka jest więc przyszłość festiwalu? Czy na przyszłą edycję jest już, powiedzmy, jakiś zarys planu? Znaczy, wiem, że ty lubisz planować w przyszłość i to wiele lat i coś na pewno jest, ale jaki jest taki merytoryczny kierunek, w którym będzie podążał festiwal?
Na pewno pomysłów jest bardzo dużo, zawsze ich było więcej niż jesteśmy w stanie zrealizować. Myślę, że pięknym odkryciem tegorocznej edycji był też ten churalny wstęp do festiwalu, taki rodzaj pięknej kontemplacji muzycznej i chyba to utrzymamy jako kolejne pasmo tego festiwalu Cinema Choral. Chcemy utrzymać oczywiście linię Scoring for Polish Directors też, natomiast chcielibyśmy utrzymać tą równowagę pomiędzy koncertami galowymi, takimi, w których zapraszamy konkretnego kompozytora i pokazujemy trochę całokształt, tak jak w tym roku Desplata. Chcemy też utrzymać ten klimat różnorodności, który towarzyszy zawsze naszym galom, bo to jest też takie święto wtedy branży i polskiej, i międzynarodowej. Oni się spotykają, mieszają ze sobą, wymieniają pomysłami i to jest też trochę rywalizują ze sobą. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to utrzymać. No i chciałbym wrócić do seriali w przyszłym roku, to tak mogę puścić trochę pary, dlatego, że jednak ten rynek jest niezwykle dynamiczny i ostatnie soundtracki i międzynarodowe i również polskie no obfitują w taki materiał muzyczny, który chętnie bym pokazał na festiwalu, więc na pewno wrócimy do seriali. Ten koncert sprzed paru lat, który był w ogóle pierwszą w ogóle taką muzyczną, wielką aprecjacją gatunku serialowego na świecie. Wiele potem festiwali zaczęło też powtarzać ten pomysł. No był ogromnym sukcesem i frekwencyjnym i artystycznym, więc myślę, że to jest ważne, żeby od czasu do czasu wracać do tej koncepcji. Oczywiście już mamy kilka fajnych pomysłów na symultanki. Myślimy po raz kolejny o własnej produkcji w przyszłym roku. Natomiast dla mnie jest bardzo ważne, żebyśmy też zaczęli działać jako festiwale europejskie, więc wczoraj też doszło do takiego bardzo ważnego spotkania 7 ważnych europejskich festiwali muzyki filmowej i tam ustanowiliśmy taki rodzaj aliansu, którego celem będzie między innymi takie systemowe, wspólne działanie na rzecz developmentu niektórych rzadkich projektów dla dziedzictwa kulturowego europejskiego kina i muzyki. No i będziemy pewnie coś wspólnie chcieli wyprodukować w przyszłym roku, coś co objeździ wszystkie te nasze festiwale, ale też będzie się mieściło w tej takiej kategorii, że coś robimy ważnego dla kultury. Nie tylko coś, co ma potencjał sprzedażowy, ale ma też taki bardzo głęboki wymiar odpowiedzialności naszej wspólnej festiwali za przeszłość kina i muzyki.
No cóż, życzymy powodzenia i jako osoby bardzo intensywnie i aktywnie śledzące to, co dzieje się na tym festiwalu, mamy nadzieję, że za rok również spotkamy się w podobnych okolicznościach i również czymś ciekawym, czymś fajnym będziemy tutaj zaskakiwani w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
Jest kilka stałych w naszym niepewnym życiu i wśród tych stałych jest na pewno to, że FMF się odbędzie, że na pewno się odbędzie w maju przyszłego roku, w ostatni weekend, że wy na nim będziecie. No i że
w końcu to nasze święto.
I że będziemy wspólnie cieszyć się kolejnymi pomysłami, które gdzieś na tym festiwalu rozkwitają. A tymczasem jeszcze 3 dni bardzo intensywnego weekendu festiwalowego i no i wracam na próby.
Tego. Dzięki Robert.
Do zobaczenia.
Hajdecki, kompozytor muzyki filmowej, polski kompozytor muzyki filmowej, który wczoraj odebrał bardzo wyjątkowe wyróżnienie za najlepszą ścieżkę dźwiękową roku. Witaj Bartku.
Witam serdecznie.
Jak to jest być laureatem takiej nagrody?
No to jest dość wyjątkowe, bo absolutnie się tego nie spodziewałem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no też wyjątkowe jest to, że to jest pierwsza nagroda, więc w jakiś sposób...
Przypomnijmy za muzykę do serialu Kruk.
Tak. Że to jest pierwsza nagroda tego typu na festiwalu FMF, więc w jakimś sensie cieszę się, że trafiła ta pierwsza wyjątkowa, że tak powiem, nagroda do mnie. I to jest fantastyczny zaszczyt i mobilizacja do pracy.
Czy jest to pewnego rodzaju również nowa karta w polskiej muzyce filmowej? Czy coś myślisz, że zmieni się w tej kwestii? Bo podczas przyznawania tych nagród Robert Pieskowski, dyrektor programowy, bardzo trafnie stwierdził, że polskiej muzyki filmowej się praktycznie nie wydaje obecnie. Jest duży problem z dostępnością do tej polskiej muzyki. I ta nagroda... Myślisz, że coś zmieni w tej kwestii, jeżeli chodzi o to?
Znaczy bardziej to, co powiedział Robert Pieskowski, coś zmieni. Wydaje mi się, mam nadzieję, że to jak pójdzie w świat i będzie powtarzane i też zostanie wyemitowane. No bo sama nagroda jako taka mocy, no, ma głównie moc dla kompozytorów, którzy ją będą dostawać. Natomiast no, oświadczenie Roberta i jakby położenie nacisku na to, że trochę... Taki jest cel, jak rozumiem, tej nagrody. No bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że z 10 nominowanych ścieżek chyba tylko jedna była wydana. I to też był przyczynek do dyskusji, do specjalnego panelu, który został zrobiony. No i wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, że właśnie na to położono nacisk w tej nagrodzie. Żeby jakby popularyzować wiedzę wśród producentów, wydawców o tym, że warto te soundtracki wydawać.
Zakrzepujmy się na chwilę na ścieżce dźwiękowej do filmu Kruk. Jak wygląda w ogóle angaż do tego serialu? Jak przebiegał proces realizacji tej ścieżki dźwiękowej? Nagrania na żywo z wokalistami specjalne? Jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy?
Znaczy generalnie to była praca z Maciejem Pieprzycą, też z Opus Film, z Łukaszem Dzięciołem. To jest bardzo wyjątkowy zestaw ludzi. To jest moje ogromne szczęście, że mogę z nim, no z Maćkiem pracowałem już kilka razy i przy Chce się żyć, i przy Jestem mordercą, więc jakby tutaj miałem większe doświadczenie. Po raz pierwszy pracowałem z Opus Films i z każdej strony to było fantastyczne. Maciek jest bardzo precyzyjnym reżyserem i takim bardzo poświęcającym się. On sprawuje pełną kontrolę nad materiałem na każdym etapie produkcji.
Jak od strony wykonawczej prezentuje się Kruk? Z kim nagrywałeś tę ścieżkę dźwiękową?
Z zespołem Południce głównie. Też ze swoim stałym bandem, że tak powiem, wykonawczym. Z Andrzejem Lewińskim, świetnym gitarzystą. Z Jakubem Mietą, akordeonistą. No tam była właściwie harmonika ustna, która bardzo dużo robi w tym serialu. Była pomysłem Maćka Pieprzycy, tak naprawdę. Natomiast od początku wiedzieliśmy, że jest też bardzo dużo elektroniki, którą gdzieś tam sobie sam montowałem i z pomocą mojego reżysera dźwięku wytwarzałem. Jest prawie 1:1 w takim surowym brzmieniu, bo ten serial jest surowy i stwierdziliśmy, że tak chcemy.
Czy przygotowując się do tego serialu, szukałeś pewnych elementów regionalnych, etnicznych, jeżeli chodzi o miejsce toczące się akcji? Czy gdzieś ten pomysł na brzmienie z góry już był wyklarowany, w sensie, że połączenie pewnych elementów niekoniecznie związanych właśnie z terenem, w którym się rozgrywa akcja? Jako osoba, która pochodzi z południowego Podlasia, no muszę zadać to pytanie.
To znowu, znaczy Południce, czyli element lokalny, białostocki, to był znowu pomysł producenta. Nawet nie Łukasza, tylko Piotra Dzięcioła. I ja na początku w ogóle bardzo źle na to zareagowałem, bo ja mówię, nie, słuchajcie, to jest takie standardowe. No, jest w Białymstoku akcja, to będziemy mieli zespół z Białegostoku. Ja mówię, to naprawdę cepelia po prostu. Natomiast jak oglądałem pierwszy odcinek i zobaczyłem, jak to jest skręcone, że to jest zupełnie jakby, znaczy, że to w obrazie jest bardzo nowoczesne, szybki montaż, dziwny montaż trochę itd. itp., to pomyślałem, że okej, to jeżeli taki jest obraz, to faktycznie można ten element ludowy, powiedzmy, włożyć, bo jakby to nie jest skręcone jak pocztówka z Białegostoku, dlatego powiedziałem, okej, to jeżeli to jest tak robione i tak nowocześnie i tak właściwie jest ten Białystok dziwnie, specyficznie pokazany, no to nie musimy się bać tego, żeby dołożyć element ten ludowy w muzyce, bo to nie będzie masło maślane, bo ten obraz po prostu zupełnie się od tego jakby oddziela i jest jakby obok, tak, w jakimś sensie. I wtedy powiedziałem, okej, słuchajcie, to jeżeli to tak wygląda, to zróbmy ten etniczny element. Pojechałem do Białegostoku, spotkałem się z Południcami, fantastycznie się nam pracowało, zrobiliśmy sobie próbę. Mówię, okej, no to super. No i potem zadałem, że tak powiem, jakieś zadania. Też dałem dużo wolności z jednej strony, z drugiej strony dziewczyny są autorkami tekstu. Tak naprawdę wymyślaliśmy go po prostu. Ja mówię, słuchajcie, to teraz wymyślamy kołysankę. Ja mówię, będzie kołysanka, opowiedziałem jej o czym, opowiedziałem Południcą, o czym to jest, i ja mówię, wymyślamy tekst. I to bieżąco wymyślaliśmy na próbie ten tekst, potem jeszcze dziewczyny go dopracowały, ja je zostawiłem na 2 tygodnie i potem przyjechałem i nagrywaliśmy w studiu w Radiu Białostockim, a dziewczyny dały z siebie absolutnie wszystko. Ja byłem w szoku, no bo nie są to profesjonalne wokalistki i to, że przez 6 godzin potrafiły absolutnie, nie odpuszczałem ani ja, ani one, po prostu śpiewać nagraniowo, to było fantastyczne doświadczenie.
Jest szansa, że usłyszymy to kiedyś na płycie?
Ja myślę, że teraz większa znacznie niż jeszcze wczoraj.
Niż wczoraj, tak.
Nie, znaczy powiem tak, tak naprawdę problem z wydaniem tej płyty polegał na tym, że Plus chciał wydać tą płytę, ale nastąpiła jakaś sytuacja niedogadania czy terminowego, czy jakiegoś bodaj z jednym z wydawców, już nie chcę mówić. I po prostu to się trochę rozeszło po kościach w tym sensie, że jak już było po premierze serialu, to było trochę za późno, w sensie mogliśmy rozmawiać o wydaniu tego 2 miesiące po premierze serialu i to dla emitenta, powiedzmy, już jest mało interesujące wtedy, bo to jest trochę za późno, a też nie było pewności, czy ma być drugi sezon. No już wtedy nie ma, brzydko mówiąc, co wydawać pieniędzy na to, żeby produkować master, więc wydawanie pieniędzy bez sensu nie ma sensu, tak? Ale mimo tego cały czas się toczyły rozmowy jeszcze przed festiwalem i nie z powodu festiwalu, że jednak może warto by było, że odzew jest duży. Adam Krzysiński mi mówił, że Kołysanka Kruka jest najczęściej odsłuchiwaną na YouTubie muzyką filmową polską w zeszłym roku itd., itp., więc gdzieś tam to cały czas jest się ciągnęło, tak, i cały czas była o tym rozmowa, natomiast no wczoraj dostałem już po tej nagrodzie taką wstępną informację, że no są plany kontynuowania serialu i wtedy może będzie łatwiej już z dwóch sezonów może wydać, aczkolwiek no, znaczy nie chcę zapeszać, bo to nie jest żadna oficjalna informacja, ani
ale jest jakby,
nie, tak, ale po prostu są jakieś sygnały, że może się pojawi ta ścieżka.
No cóż, życzymy dalszych sukcesów po tej prestiżowej nagrodzie. Miejmy nadzieję, że kolejne projekty również będą tak wyzywające i tak dające, powiedzmy, duże pole do zaprezentowania ciekawej, fajnej muzyki, która w efekcie finalnym gdzieś będzie zaprezentowana w formie płytowej. Dzięki, Bartek.
Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Podlasie, Bartek Hajdecki.